Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Tom Hanks. Kolekcja nietypowych zdarzeń. Z angielskiego przełożył Patryk Gołębiowski. Czyta Jacek Rozenek. Dla Rity i wszystkich dzieciaków. Przez Norę. 3 tygodnie męki. Dzień pierwszy. Anna powiedziała, że jest tylko jedno miejsce, gdzie można znaleźć sensowny prezent dla MDVisa. Antique Warehouse. Nie tyle skład starych skarbów, ile regularny pchli targ w dawnym Lux Theater. Zanim HBO, Netflix i 107 innych dostawców rozrywki przyczyniło się do jego plajty, godzinami przesiadywałem w tym niegdyś wspaniałym pałacu kinowym i oglądałem filmy. Teraz ciągną się tam stragany rzekomych antyków. Odwiedziliśmy z Anną wszystkie boksy. M. Divis miał właśnie zostać naturalizowanym Amerykaninem, co było dla nas tak samo ważne jak dla niego. Dziadkowie Steve'a Wonga otrzymali obywatelstwo w latach 40. XX wieku. Mój tata uciekł przed pomniejszymi oprychami spod czerwonej gwiazdy z Europy Wschodniej w latach 70., a w zamierzchłych czasach przodkowie Anny przewiosłowali północny Atlantyk w poszukiwaniu czegoś jeszcze do złupienia w Nowym Świecie. Legenda rodzinna Anny głosi, że odkryli Martha's Vineyard. Mohamed Dayax Abdo miał być niedługo tak amerykański jak Sh'Abdo Tka, więc chcieliśmy mu znaleźć jakąś starość. Suwenir patrioty, wyraz dziedzictwa i humoru jego nowej ojczyzny. Moim zdaniem stary wózek Radio Flyer w drugim boksie był doskonały. Przekażę go w spadku swojemu amerykańskiemu potomstwu, wyjaśniłem. Ale Anna nie zamierzała zadowolić się pierwszą lepszą starzyzną. Szukaliśmy więc dalej. Kupiłem amerykańską flagę z 48 gwiazdami z lat 40. Flaga miała przypominać M. Divisowi, że proces kształtowania się jego przybranej ojczyzny nigdy się nie kończy. Że na jej obfitującej w owoce ziemi zawsze znajdzie się miejsce dla porządnego obywatela. Taki jak na niebieskim kantonie, w lewym górnym rogu obok czerwonych i białych pasów zmieszczą się dodatkowe gwiazdy. Anna się zgodziła, ale nie przerywała poszukiwań, polując na prezent, który będzie dużo bardziej wyjątkowy. Zależało jej na unikacie, czymś zupełnie niepowtarzalnym. 3 godziny później uznała, że wózek to jednak dobry pomysł. Kiedy wyjeżdżaliśmy z parkingu moim Volkswagenem busem, rozpadało się. Wracać musieliśmy powoli, bo wycieraczki są tak stare, że na szybie zostawały zacieki. Burza ciągnęła się do wieczora, więc zamiast pojechać do domu, Anna została u mnie. Przesłuchała stare taśmy mojej mamy, które wypaliłem na płytach CD, i ubawiła się jej eklektycznym gustem, kiedy po Pretendersach polecieli OJ'si, a potem Taj Mahal. A kiedy Iggy Pop zaczął śpiewać Real Wild Child, zapytała: masz jakąś muzykę z ostatnich 20 lat? Zrobiłem burrito z szarpaną wieprzowiną. Anna piła wino. Ja piłem piwo. Rozpaliła w moim piecu Franklina, twierdząc, że czuje się jak osadniczka na prerii. Siedzieliśmy na kanapie przy zapadającym zmroku, rozświetlanym jedynie płomieniami i słupkami poziomu dźwięku na moim odtwarzaczu, które skakały z zieleni na pomarańcz i niekiedy czerwień. Wiele kilometrów od nas burzowe niebo rozświetliła błyskawica. Wiesz co? Zagaiła Anna. Jest niedziela. Wiem, odparłem. Żyję chwilą. Podziwiam cię za to. Bystrość, opiekuńczość, luz graniczący z lenistwem. Przeszłaś od komplementów do obelg? Zamiast lenistwa dajmy rozmarzenie, poprawiła się, popijając wino. Rzecz w tym, że cię lubię. Ja też cię lubię. Zastanawiałam się, czy ta rozmowa do czegoś zmierza. Czy ty ze mną flirtujesz? Nie, wyjaśniła Anna. Składam ci propozycję. To zupełnie inna sprawa. Flirt to połów. Może coś złowisz, a może nie. Propozycja to pierwszy krok do dobicia targu. Musicie wiedzieć, że znamy się z Anną od liceum. St. Anthony Country Day. Crusaders do boju. Nie chodziliśmy ze sobą, ale mieliśmy wspólnych znajomych i darzyliśmy się sympatią. Po kilku latach koledżu i jeszcze kilku opieki nad mamą wyrobiłem licencję i przez chwilę udawałem, że robię w nieruchomościach. Pewnego dnia trafiła do mnie, szukając biura do wynajęcia dla swojego studia graficznego. A ja byłem jedynym agentem, któremu ufała, bo rozstałem się z jej kumpelą bez zbędnych nieprzyjemności. Anna nadal była bardzo ładna. Nigdy nie straciła szczupłego, twardego ciała trójboistki, którą kiedyś była. Przez cały dzień oprowadzałem ją po biurach do wynajęcia, z których żadne jej się nie podobało, a ja nie rozumiałem dlaczego. Widziałem, że jest ciągle tak samo pełna determinacji, skupiona na celu i spięta, jak za czasów szkolnych w St. Anthony Country Day. Skrzętnie wychwytywała najdrobniejsze szczegóły i była gotowa poruszyć niebo i ziemię i wszystko inne zresztą też, jeśli tylko zaszła taka potrzeba. Dorosła Anna była męcząca. Dorosła Anna nie była w moim typie tak bardzo, jak nie była w nim Anna nastoletnia. Jednak, co ciekawe, zostaliśmy przyjaciółmi znacznie bliższymi niż w dzieciństwie. Jestem jednym z tych leniwców, samotników, którym dzień potrafi przeciec między palcami, a oni nie mają poczucia, że zmarnowali choć sekundę. Tuż po sprzedaży domu mamy i zainwestowaniu pieniędzy odpuściłem sobie swój niby biznes i rozpocząłem najlepsze życie pod słońcem. Wystarczy kilka cyklów prania i mecz hokeja na NHL-u i mam popołudnie z głowy. W czasie, który zajmują mi rozważania nad białymi, kolorowymi rzeczami, Anna zdąży wyłożyć strych płytami gipsowo-kartonowymi, złoży zeznanie podatkowe, zrobi domowy makaron i zorganizuje w internecie wymianę ubrań. Śpi z rywami od północy do świtu i wystarcza jej energii, żeby przez cały dzień zasuwać jak górnik na przodku. Ja śpię snem sprawiedliwego jak najdłużej się da i codziennie o 2:30 po południu ucinam sobie drzemkę. Teraz cię pocałuję. Anna zrobiła to, co zapowiedziała. To był nasz pierwszy raz, jeśli nie liczyć cmoknięć w policzek przy okazji przelotnych objęć. Tego wieczoru zaproponowała mi zupełnie nową wersję siebie, a ja zamarłem zaskoczony. Hej, odpręż się, wyszeptała. Jej ręce znalazły się na moim karku. Pachniała bosko i smakowała winem. Dziś jest szabat, dzień odpoczynku. To nie będzie praca. Znów się pocałowaliśmy, ale tym razem byłem opanowanym i chętnym uczestnikiem. Objąłem ją i przyciągnąłem. Wtuliliśmy się w siebie rozluźnieni. Odszukaliśmy szyję i wróciliśmy z nich do ust. Nie całowałem się tak od blisko roku, kiedy moja zła kobieta Mona nie tylko mnie rzuciła, ale zwędziła mi gotówkę z portfela. Mona miała problemy, ale jeśli chodzi o całowanie, była bajeczna. Zuch dziecina, westchnęła Anna. Szabat szalom, westchnąłem ja. Powinniśmy to zrobić lata temu. Nie zaszkodziłoby nam chyba nieco golizny, wyszeptała Anna. Rozbierz się. Rozebrałem się. Kiedy ona też się rozebrała, było po mnie. Dzień drugi. W poniedziałek na śniadanie były naleśniki z mąki gryczanej, kiełbasa chorizo, wielka misa jagód i kawa z ekspresu. Anna zdecydowała się na zachomikowaną w spiżarni wieki temu herbatę ziołową i maleńką miseczkę orzechów, które posiekała tasakiem. Na finał swojego sycącego śniadania odliczyła 8 czarnych borówek. Nie powinienem wspominać, że żadne z nas nie było ubrane podczas posiłku, bo wyjdziemy na nudystów, ale faktycznie wygramoliliśmy się z łóżka bez krzty skrępowania. Ubierając się do pracy, Anna poinformowała mnie, że zapisujemy się na kurs nurkowania. Tak? Zdziwiłem się. Owszem, zdamy egzamin, zapowiedziała. A ty potrzebujesz ubrania do ćwiczeń. Butów do biegania i dresu. Idź do Foot Locker w Arden Mall. Umówimy się na lunch u mnie w biurze zaraz potem. Weź ze sobą wózek i flagę dla MD Visa. To je zapakujemy. Dobra. Zrobię wieczorem kolację u siebie. Obejrzymy dokument, a potem będziemy robić w moim łóżku to, co przez ostatnią noc robiliśmy w twoim. Dobra, powtórzyłem. Dzień trzeci. Koniec końców Anna zawiozła mnie do Foot Locker. Zmusiła, żebym przymierzył 5 par butów. Ostatecznie wybraliśmy buty do biegania w terenie. 4 wersje spodni i góry od dresu Nike. Potem kupiliśmy jedzenie oraz napoje na przyjęcie, które Anna chciała urządzić dla MD Visa. oświadczyła, że na taką imprezę nadaje się tylko mój dom. Około południa M. Divis był jednym z 1600 przyszłych Amerykanów stojących w hali Sports Arena z prawymi dłońmi uniesionymi podczas przysięgi wierności Ameryce. Nowych obywateli, którzy mieli chronić, bronić i strzec konstytucji, teraz obowiązującej ich tak samo jak prezydenta Stanów Zjednoczonych. Steve Wong, Anna i ja siedzieliśmy na odkrytych trybunach, przyglądając się naturalizacji morza imigrantów o kolorach skóry tak różnych, jak barwy ludzkiej natury. Widok był wspaniały i wzruszył naszą trójkę, Annę najbardziej. Rozpłakała się z twarzą wciśniętą w moją pierś. To takie piękne, szlochała. Boże, kocham ten kraj. Koledzy M. Divisa z Home Depot, którym udało się wziąć wolne, pojawili się u mnie z mnóstwem tanich amerykańskich flag kupionych na zniżkę pracowniczą. Steve Wong podłączył maszynę pod karaoke i kazaliśmy M. Divisowi śpiewać piosenki z Ameryką w tekście. American Woman, American Girl. Spirit of America, Beach Boysów jest tak naprawdę o samochodzie, ale i tak musiał ją nam zaśpiewać. Radio Flyer posłużył nam za prowizoryczną lodówkę i nasza szóstka zatknęła flagę z 48 gwiazdami niczym piechota morska w bitwie o Iwo Jimę. M. Divis robił za tego gościa z przodu. Przyjęcie trwało długo, aż została tylko nasza czwórka, podziwiająca księżyc i nasłuchująca łopotu sztandaru na maszcie. Właśnie otworzyłem kolejne piwo, wyciągnięte z chlupoczącego w wózku lodu, kiedy Anna wyjęła mi puszkę z dłoni. Spokojnie, dziecino, powiedziała. Jak ci dwaj zwiną się do domu, będziesz musiał się wykazać. Godzinę później Steve Wong i M. Divis wyszli. Nowy obywatel Stanów Zjednoczonych z A Horse With No Name, autorstwa zespołu Ameryka, na ustach. Gdy tylko auto Steve'a zniknęło z podjazdu, Anna wzięła mnie za rękę i zaprowadziła do ogródka. Ułożyła poduszki na miękkiej trawie i leżeliśmy tam rozcałowani, a potem, cóż, zacząłem się wykazywać. Dzień czwarty. Anna nie marnuje żadnej okazji, aby upchnąć kilka kilometrów w 40 minutach i zamierzała mi też narzucić ów nawyk. Zabrała mnie na jedną ze swoich tras, wiodącą pod górę ścieżkę, która oplata Vista Point i wraca. I kazała mi ruszać. Ona miała śmignąć pierwsza i dołączyć do mnie w drodze powrotnej, wiedząc, że nie mam szans, żeby utrzymać jej tempo. Nie jestem fanatykiem ćwiczeń. Co jakiś czas jeżdżę na swoim starym trzybiegowym rowerze do Starbucksa albo rozgrywam kilka partyjek dysk golfa. Byłem kiedyś w lidze. Tego ranka zasuwałem po ścieżce. Anna wysforowała się tak bardzo, że jej nie widziałem. A moje stopy rozbijały nowe buty. Na przyszłość dodać połówkę do rozmiaru. Krew z niespotykaną furią tętniła mi w całym ciele, więc ramiona i kark się napięły, a głowa pękała. Wracając pędem z Vista Point, Anna klaskała. Zuch, dziecina! Zawołała, wymijając mnie. Niezły początek! Zawróciłem, żeby za nią pobiec. Uda mnie pieką. Buntują się, rzuciła przez ramię. Z czasem ulegną. Kiedy brałem prysznic, Anna przemeblowała mi kuchnię. Uznała, że trzymam patelnię i pokrywki w niewłaściwych szafkach. A w ogóle to dlaczego moja szuflada na sztućce jest tak daleko od zmywarki? Nie miałem na to odpowiedzi. Raz, nie możemy się spóźnić na lekcję nurkowania. Szkoła nurkowania pachniała gumowymi piankami i basenowym chlorem. Wypełniliśmy formularze i dostaliśmy podręczniki wraz z rozkładem naszych zajęć, jak również możliwymi terminami egzaminu na otwartym morzu. Anna z miejsca wybrała niedzielę za 4 tygodnie i zarezerwowała nam koje na łodzi. Poszliśmy do baru sałatkowego Viva Verde na lunch. Sałatkę z sałatki z sałatką. Po czym chciałem wrócić do domu na drzemkę. Jednak Anna oznajmiła, że potrzebuje mojej pomocy przy przenoszeniu jakichś rzeczy u siebie, co ciągle odkładała. To była pół, a wręcz nieprawda. W rzeczywistości chciała, żebym pomógł jej kolejny raz wytapetować przedpokój i domowe biuro, co znaczyło, że musiałem przenieść jej komputer, drukarkę, skanery i sprzęt graficzny, a potem przez całe popołudnie wykonywać jej polecenia. Tego wieczoru nie udało mi się dotrzeć do domu. Zjedliśmy kolację u niej. Warzywne lasagne z warzywami. I obejrzeliśmy na Netflixie film o bystrych kobietach w związkach z półgłówkami. Patrz, dziecino, ucieszyła się Anna, to o nas. Potem zachichotała i sięgnęła mi do spodni, nie zawracając sobie głowy całowaniem. Albo byłem największym farciarzem świata, albo dawałem robić się w bambuko. Kiedy Anna pozwoliła mi też sięgnąć do jej spodni, nadal nie wiedziałem, co jest grane. Dzień piąty. Anna musiała dziś pracować w biurze. Zatrudnia 4 konkretne kobiety i stażystkę, trudną, uczennicę miejscowego liceum. W zeszłym roku wygrała przetarg na projekt graficzny dla wydawcy podręczników. Regularne zlecenia, choć nudne jak tapetowanie na cały etat. Powiedziałem jej, że idę do domu. Po co? Zapytała. Nie masz dziś nic do roboty. Spróbuję trochę pobiegać, wyjaśniłem, wymyślając to pod wpływem chwili. Zuch, dziecina, pochwaliła mnie. Poszedłem do domu i naprawdę włożyłem buty do biegania, po czym potruchtałem po okolicy. Pan Mur, emerytowany glina, z którym sąsiaduje przez płot na tyłach domu, zobaczył, jak biegam i zawołał. Co cię, kurwa, naszło? Kobieta, odkrzyknąłem. Nie dość, że powiedziałem prawdę, to jeszcze zrobiło mi się miło. Kiedy mężczyzna myśli o swojej pani i nie może się doczekać, żeby zrelacjonować jej, jak przez 40 minut biegał, to cóż, brachu, jesteśmy w krainie poważnego związku. Tak, byłem w związku. Związek odmienia mężczyznę, od butów do ćwiczeń, po wybór fryzury, którą Anna podyktowała od razu następnego dnia mojemu fryzjerowi. Zmiany były mi potrzebne. Oszołomiony adrenaliną amorów, biegłem dalej niż pozwalała mi wydolność ciała. Anna zadzwoniła w chwili, kiedy zrezygnowałem z drzemki, bo moje łydki były twarde jak puszki piwa. Wysłała mnie do swojego speca od akupunktury. Miała zadzwonić, żeby umówić mnie na pilny zabieg. East Valley Wellness Oasis to mini centrum handlowe, biurowiec z podziemnym parkingiem. Ciągłe skręcanie między poziomami Volkswagenem busem bez wspomagania kierownicy wymagało sporego wysiłku. Rozeznanie się w licznych windach budynku męczyło mi mózg. Znalazłszy w końcu biuro 606W, wypełniłem 5 stron kwestionariusza wellnessu, siedząc przy fontannie, której elektryczna pompa hałasowała bardziej niż spływająca woda. Czy akceptuje pan praktykę wizualizacji? Pewnie, czemu nie? Czy jest pan otwarty na medytację kierowaną? Na pewno nie zaszkodzi. Proszę opisać powody, dla których zgłasza się pan na terapię. Prosimy o konkrety. Moja dziewczyna kazała mi dostarczyć wam moje umęczone, biedne, napięte mięśnie nóg, marzące o chwili wytchnienia. Oddałem odpowiedzi i czekałem. W końcu jakiś gość w białym fartuchu wywołał moje imię i zaprowadził mnie do sali zabiegowej. Kiedy rozbierałem się do bielizny, przeczytał moje papiery. Anna mówi, że nogi ci dokuczają? Zapytał. Zajmował się Anną od 3 lat. Zgadza się, przyznałem. Łydki, nie licząc reszty zbuntowanych mięśni. Według tego, powiedział stukając w kartki, Anna to twoja dziewczyna. To świeża sprawa, wyjaśniłem. Powodzenia. Proszę się położyć na brzuchu. Kiedy wbił we mnie igły, poczułem mrowienie w całym ciele i nie mogłem zapanować nad dygotaniem łydek. Przed wyjściem z sali włączył odtwarzanie w starym przenośnym boomboxie, z którego puścił mi medytację kierowaną. Usłyszałem polecenie kobiety, żebym oczyścił umysł i pomyślał o rzece. Przez pół godziny starałem się mniej więcej to robić, usiłując zasnąć, co mi się nie udało, bo byłem pokłuty igłami. Anna czekała u mnie w domu z gotowym obiadem z liściastej zieleniny, z nasionami i ryżem koloru ziemi. Następnie rozmasowała mi nogi tak mocno, że kwiliłem. Potem oznajmiła, że co prawda ostatni raz 5 nocy z rzędu kochała się w koledżu, ale i tak chce spróbować. Dzień 6. Ustawiła alarm w telefonie na za kwadrans 6 rano, bo miała dużo roboty. Mnie też kazała wstać. Pozwoliła mi wypić filiżankę kawy, po czym poleciła mi włożyć strój do biegania. Łydki dalej mnie bolą, powiedziałem. Bo wmawiasz sobie, że bolą, odparła. Dziś rano nie mam ochoty na bieganie, pożaliłem się. To masz pecha, dziecino. Cisnęła we mnie spodniami od dresu. Ranek był zimny i mglisty. Jej zdaniem idealny na trening na szosie. Zmusiła mnie, żebym wykonywał z nią na własnym podjeździe jej 12-minutowy zestaw ćwiczeń rozciągających. I ustawiła timer w swoim telefonie, z którego co pół minuty dochodził odgłos dzwonu. Musiałem utrzymać 24 pozycje, z których każda rozciągała we mnie jakieś ścięgno albo mięsień. Po każdej krzywiłem się z jękiem, głośno przeklinałem, albo kręciło mi się w głowie. Zuch, dziecina, powiedziała. Potem opisała trasę, którą mamy przebiec po mojej okolicy. Ona 2 razy, ja raz. Kiedy mijałem pana Mura, właśnie podnosił gazetę z trawnika przed domem. To była twoja babka? Ta, co przed chwilą tu biegła? Zawołał. Byłem tak zasapany, że udało mi się tylko przytaknąć. Co kurwa ona w tobie widzi? Chwilę potem Anna minęła mnie podczas 2. okrążenia, po drodze klepiąc w pośladki. Zuch, dziecina! Dołączyła do mnie pod prysznicem. Było dużo całowania i dotykania się nawzajem w różnych wspaniałych miejscach. Poinstruowała mnie, jak mam jej wyszorować plecy i kazała przyjść do siebie do biura na lunch, żebyśmy mogli pouczyć się z podręcznika o nurkowaniu. Nawet go jeszcze nie zacząłem czytać, a ona była już w połowie. Nie mam pojęcia, kiedy znalazła na to czas. Spędziłem popołudnie kręcąc się po jej biurze, wypełniając test wielokrotnego wyboru o sprzęcie do nurkowania i jego zastosowaniach, przeglądając oferty nieruchomości. Ciągle trochę w tym jeszcze siedzę. I usiłując zabawiać pochłonięte projektami kobiety. Bez skutku. Przez ten czas Anna przeprowadziła długą telekonferencję z klientem w Fort Worth w Teksasie. Zaprojektowała nowe strony tytułowe do serii podręczników. Zrobiła korektę 3 projektów. Pomogła trudnej stażystce w pracy domowej z geometrii. Poprzestawiała rzeczy w składziku i przerobiła 2 połowę zadań z podręcznika do nurkowania. Pierwsze zajęcia mieliśmy jeszcze przed sobą. Co było zresztą bez znaczenia. Byliśmy jedynymi uczniami. Obejrzeliśmy nagrania wspaniałego podwodnego świata, po czym weszliśmy do basenu. Staliśmy na płytkim końcu, a Win, nasz instruktor, opisywał nam każdą część sprzętu do oddychania pod wodą. To trwało długo, głównie dlatego, że Anna miała do każdego elementu co najmniej 5 pytań. W końcu Win kazał nam włożyć do ust automat oddechowy, uklęknąć i zanurzyć głowy, wciągnąć sprężone powietrze o metalicznym smaku i wypuścić bąbelki. Na zakończenie lekcji przeszliśmy test sprawności w wodzie, polegający na przepłynięciu 10 okrążeń. Anna podeszła do sprawy niczym olimpijka i kilka minut później suszyła się po wyjściu z basenu. Ja płynąłem ospałą żabką, kończąc na dalekiej 2. z 2 pozycji. Potem pojechaliśmy do East Village Market Mall na koktajl mleczny ze Steve'em Wongiem i M. Divisem w Ye Old Shop. Anna zamówiła miseczkę jogurtu bez cukru i mleka z posypką z prawdziwego cynamonu. Kiedy delektowaliśmy się naszymi deserami, wzięła mnie pod rękę, a ów wyraz czułości nie uszedł uwagi pozostałych. W łóżku tego wieczoru Anna przeglądała jak zwykle iPada przed snem, kiedy dostałem wiadomość od Steve'a Wonga. Steve Wong. Pukasz? A? Wklepałem odpowiedź. Łazik księżycowy 7. Twoja sprawa? Steve Wong. Tak. Łamane przez nie. Łazik księżycowy 7. Emotikon, wyszczerzona buźka. Steve Wong, szalony? Znaki zapytania. Łazik księżycowy 7. Emotikony. Samolot, golfista, rakieta, tarcza, łuk, 2 wykrzykniki, flaga, puszczone oczko. Potem do wymiany włączył się M. Divis. Oblicze Ameryki. Emotikon. Buźka O. Łazik księżycowy 7. Uwiodła mnie. Oblicze Ameryki. Jak kucharz stuka, przypala się zupa. Łazik księżycowy 7. Zdaniem wiejskiego szamana. Oblicze Ameryki. Jak trener posuwa, w zespole obsuwa. Vince Lombardi. I tak to się kręciło. Steve Wong i M. Davis nie widzieli perspektyw dla naszego sparowania się z Anną. Ich strata. Tej samej nocy Anna i ja dobraliśmy się do siebie niczym kucharze w Green Bay w Wisconsin, zgotowując sobie pikantną ucztę. Emotikon, puszczone oczko. Dzień 7. Nie powinniśmy rozmawiać o naszym związku? To było moje pytanie. Stałem w aneksie kuchennym Anny po wyjściu spod prysznica, owinięty tylko ręcznikiem, wyciskając z jej szwajcarskiego ekspresu do kawy swój poranny eliksir. Ona była na nogach od półtorej godziny, już w stroju do biegania. Na szczęście moje obuwie sportowe zostało w domu, więc trening maratończyka mnie ominął. Chcesz porozmawiać o naszym związku? Zapytała, sprzątając kilka zmielonych ziarenek kawy, które spadły na nieskazitelnie czysty blat. Jesteśmy parą? Zapytałem. A jak ci się wydaje? Odparła pytaniem. Jestem twoim facetem? Jestem twoją dziewczyną? Czy któryś z nas sformułuje zdanie twierdząco? Skąd mam wiedzieć? Usiadłem i pociągnąłem łyk zbyt mocnej kawy. Mogę poprosić trochę mleka? Myślisz, że ta breja ci służy? Podała mi buteleczkę mleka migdałowego bez konserwantów, które trzeba wypić w ciągu kilku dni i które, choć sprzedawane jako mleko, składa się w istocie z płynnych orzechów. Mogłabyś kupić prawdziwe mleko do kawy? Dlaczego masz tyle wymagań? Czy prośba o mleko to wymaganie? Uśmiechnęła się i ujęła w dłonie moją twarz. Myślisz, że jesteś mężczyzną dla mnie? Pocałowała mnie. Właśnie miałem sformułować zdanie twierdzące, gdy usiadła mi na kolanach i zdjęła ręcznik. Nie poszła biegać. Dni od 8 do 14. Związek z Anną był jak szkolenie komandosa marynarki wojennej podczas pełnoetatowej pracy w magazynie Amazon w rejonie Oklahoma Panhandle w sezonie tornad. Coś się działo w każdej chwili, każdego dnia. Moje drzemki o 2:30 przeszły do historii. Ćwiczyłem regularnie. Nie tylko biegałem rano, ale pływałem na zajęciach z nurkowania. Rozciągałem się na jodze, która wydłużyła się do 30 minut. I jeździłem z Anną na rowerze stacjonarnym w ogrzewanej sali, co było taką męką, że puściłem pawia. Można się było wściec. Tyle robiliśmy różnych rzeczy i wszystkie były wymyślane na gorąco, pod wpływem chwili, nie pochodziły z żadnej apki ani listy, bez przerwy. Jeżeli nie była zajęta pracą, treningiem czy dawaniem mi wycisku w łóżku, Anna coś robiła, czegoś szukała, dopytywała się, co było na zapleczu sklepu, jechała na drugi koniec miasta, na wyprzedaż majątku albo do Home Depot, żeby zapytać Steve'a Wonga o szlifierkę taśmową dla mnie. Bo blat stolika ogrodowego z sekwoi trzeba wygładzić. Każdy dzień, bez chwili wytchnienia, spędzałem wykonując jej polecenia, w tym precyzyjne wskazówki za kierownicą. Skręć w następną w lewo, nie zjeżdżaj tędy. Pojedź Webster Avenue. Dlaczego skręcasz właśnie teraz? Nie jedź obok szkoły. Jest już prawie 3:00, dzieci właśnie wychodzą. Zorganizowała dla Steve'a Wonga, MD Visa i mnie pokaz wspinaczki skałkowej w nowo otwartym hipermarkecie ze ścianką, sztuczną rzeką, na której można było doświadczyć spływu kajakowego górskim szlakiem i z tunelem aerodynamicznym, symulatorem swobodnego latania, gdzie potężna dmuchawa utrzymywała w powietrzu śmiałków w kaskach. Czy muszę mówić, że nasza czwórka zaliczyła jednego wieczoru wszystko? Byliśmy tam do zamknięcia. Steve Wong i M. Davis czuli się jak mocarze po całym dniu pracy w bezpłciowych fartuchach w Home Depot. Ja byłem wykończony. Za długo już żyłem według przeładowanego rozkładu zajęć Anny. Potrzebowałem drzemki. Podczas przerwy na batony białkowe przy stoisku z przekąskami energetycznymi przed budynkiem Anna poszła do toalety. Jak to jest? Zapytał M. Davis. Jak co jest? Z tobą i z Anną i waszym barabara w szuwarach. Dajesz radę? Zapytał Steve Wong. Wyglądasz napadniętego. Cóż, przed chwilą odbyłem symulowany skok bez spadochronu. M. Davis wyrzucił niedojedzoną połówkę batonu białkowego do śmieci. Kiedyś na twój widok myślałem sobie, ten gość jest ustawiony. Ma niczego sobie domek z fajnym ogródkiem, pracuje wyłącznie na własny rachunek, mógłby wyrzucić zegarek, bo nigdy nic nie musi. Byłeś dla mnie Ameryką, w której chcę żyć. A teraz płaszczysz się przed szefową, niestety. Serio? Powiedziałem. Niestety? Powiedz mu to przysłowie, polecił Steve. Kolejna mądrość wiejskiego szamana, zapytałem. Tak naprawdę to wiejskiego nauczyciela angielskiego, odparł M. Davis. Żeby okrążyć glob, na statku musi być żagiel, ster, kompas i zegar. Mądrość kraju bez dostępu do morza, skomentowałem. M. Davis dorastał w czarnej Afryce. Anna jest kompasem, wyjaśnił M. Davis. Ty jesteś zegarem, ale odmierzając czas jej miarą, rozregulowałeś się. Twoje wskazówki pokazują właściwą godzinę tylko dwa razy na dobę. Nigdy nie poznamy naszej długości geograficznej. Jesteś pewien, że Anna nie jest żaglem? Zapytałem. Dlaczego ja nie mogę być sterem, a Steve kompasem? Nie rozumiem tej analogii. Pozwól, że spróbuję ci to wytłumaczyć, wtrącił Steve. Jesteśmy jak serial z politycznie poprawną obsadą. Gość z Afryki to on, Azjata to ja, biała wymieszaniec ty, silna kobieta, która wie czego chce i nigdy nie dałaby się zdominować mężczyźnie, Anna. Wasze sparowanie się jest jak wątek z 11 sezonu, kiedy nadawca stara się utrzymać nas na antenie. Zerknąłem na M. Davisa. Chwytasz tę popkulturową metaforę? Mniej więcej, mam kablówkę. Nasza czwórka, wyjaśnił Steve, tworzy doskonały kwadrat. Twoja pościelowa gimnastyka z Anną zaburzy nam geometrię. Jak? To Anna jest siłą sprawczą naszego życia. Popatrz na nas. Jest prawie północ, a my dyndaliśmy, wiosłowaliśmy i skakaliśmy bez spadochronu w centrum handlowym. Mimo, że jutro idę do pracy, ona jest naszym katalizatorem. Odwoływaliście się do żaglówek, seriali, geometrii i chemii, żeby wykazać, że nie powinienem spotykać się z Anną. I nadal nie jestem przekonany. Widzę płacz, odparł M. Davis. Twój, Anny, nas wszystkich będziemy zalewać się łzami. Słuchajcie, zacząłem odsuwając białkowe brownie, które nawet smakowało jak brownie. Między mną a moją dziewczyną wydarzy się jedna z następujących rzeczy. Owszem, moją dziewczyną, zerknąłem ukradkiem na Annę. Stała w oddali i gawędziła z pracownikiem przy ladzie z napisem Zainwestuj w przygodę. Pierwsza możliwość, bierzemy ślub, mamy dzieci, a wy zostajecie ich ojcami chrzestnymi. Druga, zrywamy ze sobą, demonstracyjnie się nawzajem oskarżając i epatując doznaną krzywdą. Będziecie musieli wybrać, po której stronie się opowiadacie. Trzymacie ze mną? Czy łamiecie obowiązujące zasady płci i kumplujecie się z kobietą? Trzecia. Anna poznaje jakiegoś faceta i mnie rzuca. Zamieniam się w melancholijnego nieudacznika i nie ważcie się nawet powiedzieć, że już nim jestem. Czwarta, rozstajemy się, zgodnie postanawiając zostać przyjaciółmi, jak to bywa w telewizji. Pozostają mi wspomnienia tych pseudowspinaczek i całej reszty oraz najlepszego seksu w życiu. Poradzimy sobie z każdą z tych możliwości, bo oboje jesteśmy dorośli. I przyznajcie, gdyby Anna miała na was chrapkę, tak jak na mnie, nie zastanawialibyście się nawet przez chwilę. A ty byś wróżył łzy, podsumował Steve Wong. W tym momencie wróciła Anna z uśmiechem na twarzy, wymachując grubą, kolorową broszurą na kredowym papierze. Ej, chłopaki, zagaiła, jedziemy na Antarktydę. Dzień 15. Będzie nam potrzebny odpowiedni ekwipunek. Anna maczała świeżą torebkę herbaty Rainbow Tea Company w kubku z wrzątkiem. Była w stroju do biegania, a ja wkładałem adidasy, długie kalesony. Parki i dresy ortalionowe, polarowe pulowery, wodoodporne buty, kijki do chodzenia. Rękawice, dodałem, czapki. Wyprawa na Antarktydę potrwa 3 miesiące. Będzie prowadziła przez wiele stref czasowych i wymagała pokonania 1000 kilometrów. Anna włączyła już pełny tryb planowania. Czy na biegunie południowym nie ma wtedy lata? Zapytałem. Nie dotrzemy na biegun. Może do koła podbiegunowego, ale tylko pod warunkiem, że pogoda i morze zechcą nam sprzyjać. I tak będzie mnóstwo lodu i wiatru. Wyszliśmy przed dom na 45-minutową sesję na moim trawniku, a nasze psy z głową w dół i kobry mokły od porannej rosy. Dzyń! Na znak timera schyliłem się, usiłując dotknąć czołem kolan. Akurat. Anna umiała się składać jak stolik do kart. Zdajesz sobie sprawę, powiedziała, że astronauci z programu Apollo pojechali na Antarktydę badać wulkany? Anna wiedziała, jak mnie rajcują wszelkie sprawy kosmiczne. Nie miała za to pojęcia, ile na ten temat wiem. Szkolili się na Islandii, młoda damo. Jeśli któryś z astronautów wybrał się na biegun południowy, to długo po tym, jak zakończył swoją misję zmiany losów ludzkości, wywinąwszy się śmierci w rakietach NASA. Dzyń! Spróbowałem sięgnąć i chwycić się za kostki, od czego moje biedne łydki zapiekły. Zobaczymy pingwiny i wieloryby i stacje badawcze, wymieniała Anna. IB-15K. Co to jest B-15K? Góra lodowa wielkości Manhattanu, tak duża, że można ją śledzić przez satelitę. Oderwała się od lodowca szelfowego Rossa w 2003 roku i okrąża Antarktydę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli pogoda się utrzyma, możemy wynająć helikopter i na niej wylądować. Dzyń! To było ostatnie ćwiczenie. Puściła się biegiem. Usiłowałem dotrzymać jej tempa, ale byłem bez szans, zwłaszcza gdy nakręciła się opowieściami o B-15K. Kiedy mijałem truchtem dom pana Mura, właśnie wsiadał do samochodu z kubkiem kawy na drogę w dłoni. Przed chwilą biegła tędy ta twoja dziewczyna. Nieźle zasuwała. Po prysznicu i śniadaniu, na które było awokado na chlebie orkiszowym, Anna wzięła sprzedaną przez Steve'a Wonga szlifierkę taśmową i zaczęła polerować mój stolik ogrodowy. Dołączyłem do niej z własnym papierem ściernym. Jak przetrzesz do żywego, będziesz go musiał jeszcze raz pomalować. Masz farbę? Miałem. Powinieneś skończyć dziś wieczorem. Potem przyjedź do mnie. Będzie kolacja i seks. Nie oponowałem. Teraz muszę iść do pracy. Przed wyjściem wskazała mi inne przedmioty z drewna, które wymagały oszlifowania i farby. Ławkę, tylne drzwi do kuchni i starą szopę, gdzie trzymam zabawki do trawy i sprzęt sportowy. Resztę dnia spędziłem w obozie pracy. Kiedy przyszła wiadomość od Anny, byłem spocony, zakurzony i zachlapany farbą. Projekt Antka. Kolacja za kwadrans. Dotarłem do niej w 30 minut, ale przed jedzeniem musiałem wziąć prysznic. Jedliśmy w salonie wielkie misy wietnamskiego po, oglądając 2 odcinki Our Frozen Earth na Blu-ray. Przez ponad 3 godziny dowiedzieliśmy się wszystkiego o pingwinach maskowych i krabojadach foczych, które żyją tylko w jednym regionie naszej planety. Zasnąłem, nie doczekawszy seksu. Dzień 16. Anna umówiła nas bez mojej wiedzy na lekcję nurkowania wczesnym rankiem. Win kazał nam włożyć cały osprzęt, butle, pasy balastowe, wszystko i klęczeć na dnie głębokiego końca basenu. Musieliśmy zdjąć każdą część sprzętu nurka, w tym maski, wstrzymać oddech, a potem wszystko z powrotem włożyć. Po lekcji Win powiedział, że mam zaległości w teorii i że muszę nadgonić. Dlaczego nie przerobiłeś podręcznika? Dociekała Anna. Pochłonęła mnie randka ze szlifierką taśmową. W drodze do domu poczułem w krtani drapanie, jakby coś mnie brało. Nie mów, że się przeziębisz, ostrzegała Anna. Wmawiając sobie, że jesteś chory, pozwalasz sobie na chorobę. Zadzwonił jej telefon i odebrała połączenie przez zestaw słuchawkowy. To był jeden z jej klientów w Fort Worth, niejaki Ricardo. Opowiadał żarty o szablonach kolorów, rozśmieszając parkującą na podjeździe Annę, która została w samochodzie, żeby dokończyć rozmowę. Ja wszedłem do domu. Musimy pojechać do Fort Worth, oznajmiła, dotarłszy w końcu do kuchni. Robiłem rosół z skóry z torebki. Po co? Zapytałem. Muszę pomóc Ricardowi przygotować prezentację, a tak w ogóle to nie jest zupa, tylko paczka sodu. Pozwalam sobie na chorobę, zupa mi pomoże. To gówno cię wykończy. Muszę jechać z tobą do Fort Worth? Czemu nie? I tak nie masz nic do roboty. Zostaniemy na noc i pozwiedzamy. Fort Worth? To będzie przygoda. Cieknie mi z nosa i czuję się, jakby w mojej głowie buszował rój pszczół. Wszystko przejdzie, jak tylko przestaniesz opowiadać takie rzeczy, skwitowała. W odpowiedzi kichnąłem, zakaszlałem i wydmuchałem nos w chusteczkę. Anna pokręciła tylko głową. Dzień 17. Oto co zwiedziłem w Fort Worth. Wielkie lotnisko. Tak pełne podróżnych, jakby gospodarka Teksasu się załamała i wszyscy rzucili się do ucieczki. Hala odbioru bagażu w trakcie przebudowy, co skutkowało chaosem i groźbą bijatyki. Anna miała 3 walizki, które zjechały na samym końcu. Autokar z namalowanym wielkimi literami napisem Pony Car, Pony Car, Pony Car. Pony Car był nową konkurencją dla Ubera i wynajętych samochodów. Anna miała kupon na darmowy weekend, nie wiem z jakiej okazji. Autokar zawiózł nas na parking pełen maleńkich samochodów, też z namalowanym logo Pony Car. Nie mam pojęcia, gdzie odbywa się produkcja Pony Carów, ale są wyraźnie zaprojektowane dla niewielkich ludzi. Nasza dwójka z bagażem musiała się wcisnąć do pojazdu stworzonego z myślą o naszej dwójce i 1/3 naszych rzeczy. Hotel DFW Sun Garden. Nie tyle hotel, co konglomerat kawalerek z aneksami kuchennymi i baterią automatów dla podróżujących służbowo, którzy muszą liczyć się z kosztami. Kiedy znaleźliśmy się w naszym pokoiku, położyłem się. Anna przebrała się w eleganckie rzeczy, rozmawiając przez telefon z Ricardem. Pomachała do mnie na pożegnanie i wyszła, ciągnąc za sobą gustowną walizkę na kółkach. Zamulony chorobą nie mogłem włączyć telewizji. Kablówka miała menu, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Udało mi się tylko ustawić kanał hotelowy Sun Garden, który sławił chwałę przybytków sieci na świecie. Nowe hotele otwierano wkrótce w Evansville, w Indianie, Urbanie, w Illinois i Frankfurcie w Niemczech. Systemu telefonicznego też nie udało mi się rozpracować. Bez przerwy łączyłem się z tym samym nagranym menu. Zgłodniałem więc, powlokłem się do holu na zakupy w automatach. Maszyny umieszczono w oddzielnej salce z małym szwedzkim stołem, na którym stały miski z jabłkami i pojemniki z płatkami śniadaniowymi. Poczęstowałem się jednym i drugim. W jednym z automatów można było kupić pizzę na kawałki, w innych przybory toaletowe, w tym kilka leków na przeziębienie. Po 4 próbach przekonania maszyny, żeby przyjęła moją wymiętą 20, kupiłem trochę kapsułek. Trochę tabletek, kilka opakowań jednorazowych leków w płynie i buteleczkę specyfiku o nazwie Boost Blaster, który szczycił się potężną dawką antyutleniaczy, enzymów i wszystkiego, co dobre w botwinie i pewnych rybach. Po powrocie do pokoju przygotowałem koktajl z 2 sztuk każdego z nabytków, zdarłem folię ochronną, rozpracowałem nakrętki zabezpieczające i wypiłem Boost Blastera jednym haustem. Dzień 18. Po obudzeniu nie miałem pojęcia, gdzie jestem. Słyszałem dźwięk prysznica. Widziałem światło w szczelinie pod drzwiami i stertę podręczników na stoliku. Drzwi do łazienki otworzyły się gwałtownie, uwalniając kłęby podświetlonej pary. Żyjesz! Naga Anna się wycierała. Zdążyła już wrócić z biegania. Żyję? Przeziębienie nie ustąpiło ani trochę. Nowością było natomiast zamroczenie. Wziąłeś to wszystko? Wskazała na małe biurko zaśmiecone resztkami po moich próbach leczenia się na własną rękę. Dalej chory, broniłem się słabo. Mówienie, że jesteś dalej chory, sprawia, że jesteś dalej chory. Czuję się tak podle, że twoja logika ma nawet sens. Tyle cię ominęło, dziecino. Zeszłej nocy poszliśmy na organiczną kuchnię meksykańską. Ricardo miał urodziny. Była nas mniej więcej 40 plus piñata. Potem poszliśmy na tor i ścigaliśmy się miniaturowymi hot rodami. Dzwoniłam do ciebie, pisałam i nic. Sięgnąłem po telefon. Między 18 wieczorem a 1:30 w nocy projekt Antka dzwoniła i pisała do mnie 33 razy. Anna zaczęła się ubierać. Lepiej się pakuj. Musimy się wymeldować, a potem pójść do biura Ricarda na spotkanie, a stamtąd na lotnisko. Anna skierowała Ponykara do dzielnicy przemysłowej gdzieś w Fort Worth. Usiadłem w recepcji, czując się koszmarnie i bez przerwy wydmuchując nos. I usiłowałem skoncentrować się na lekturze na czytniku Kobo, książki o astronaucie Walcie Cunninghamie, ale byłem po prostu zbyt zamroczony. Zagrałem na telefonie w grę zatytułowaną 101, odpowiadając na pytania prawda czy fałsz i robiąc testy wielokrotnego wyboru. Prawda czy fałsz? Prezydent Woodrow Wilson używał w Białym Domu maszyny do pisania. Prawda. Upolował Hammonda Type-O-Matic i wystukał na nim przemówienie, licząc na pozyskanie poparcia dla I wojny światowej. Po długim siedzeniu potrzebowałem powietrza, więc poszedłem na wolny spacer po strefie przemysłowej. Każdy budynek wyglądał tak samo i się zgubiłem. Znalazłem drogę powrotną, kiedy szczęśliwym trafem zauważyłem zaparkowanego Ponykara, który okazał się nasz. Anna stała tam ze swoimi klientami, nie mogąc się mnie doczekać. Gdzieś ty się podziewał? Zwiedzałem. Przedstawiła mnie Ricardowi i 13 innym redaktorom podręczników. Nie uścisnąłem dłoni żadnemu z nich. Byłem przecież przeziębiony. Zwrot auta w biurze Ponykara był zgodnie z zapowiedzią bezproblemowy, ale autokar, który miał nas zabrać do hali odlotów, mocno się spóźnił. Żeby zdążyć na samolot, musieliśmy z Anną biec przez lotnisko DFW, jak dwie postaci z filmu, albo o szurniętych kochankach na wakacjach, albo o agentach federalnych, usiłujących powstrzymać atak terrorystyczny. Zdążyliśmy, ale nie było już miejsc obok siebie. Anna usiadła z przodu, ja na samym tyle. Zatkane uszy męczyły mnie przy starcie. A kilka godzin później, podczas lądowania, bolały jeszcze bardziej. Po drodze do mnie Anna zatrzymała się w monopolowym po buteleczkę brandy. Kazała mi wypić dużą porcję alkoholu, potem zapakowała mnie do łóżka, opatuliła i dała mi całusa w czoło. Dni od 19 do 20. Byłem najzwyczajniej chory. Jedynym ratunkiem było leżeć w łóżku i dużo pić. Jak to jest z przeziębieniami od czasów, kiedy katar rozłożył pierwszego neandertalczyka. Ale Anna miała na ten temat własne zdanie. Przez 2 dni robiła wszystko, żeby wyleczyć mnie przed czasem. Kazała mi siedzieć nago na krześle, ze stopami w miednicy z zimną wodą. Podłączyła moje kończyny do czegoś, co przypominało aparat EKG. Kazała mi zdjąć wszystkie metalowe rzeczy. Nie miałem na sobie żadnych. I włączyła urządzenie. Nic nie poczułem. Jednak z czasem woda wokół moich stóp zrobiła się najpierw mętna, potem brązowa, a potem stężała, aż miednica zaczęła przypominać najmniej apetyczną galaretę świata. Paskudztwo było tak gęste, że wyciągając stopy czułem się, jakbym wypełzał z bagna. A jak to śmierdziało? Złe z ciebie schodzi, wyjaśniła Anna, spuszczając brudy w klozecie. Z moich stóp? Tak, to dowiedzione. Złe jedzenie, trucizny i tłuszcze wychodzą z ciebie przez stopy. Mogę teraz wrócić do łóżka? Idziesz pod prysznic parowy. Nie mam prysznica parowego. Już masz. Anna obwiesiła mój prysznic serią plastikowych zasłon i podkręciła przenośny generator pary. Siedziałem tam na stołku, pocąc się, aż udało mi się wmusić w siebie 3 wielkie butle jakiejś słabej herbaty. To trochę potrwało, bo herbata smakowała jak pomyje i mój pęcherz przeżywał ciężkie chwile. Przybył rower stacjonarny. Anna kazała mi na nim jeździć co 1,5 godziny przez dokładnie 12 minut, aż spociwszy się, dowiodłem, że podniosłem temperaturę ciała. To, żeby wycisnąć z ciebie śluzy i takie tam, wyjaśniła. Przez 3 posiłki z rzędu karmiła mnie miskami wodnistej zupy z kawałkami buraków i selera. Zmusiła mnie do godzinnych sesji powolnego rozciągania według wskazówek ze swojego iPada, pilnując, żebym idealnie naśladował instruktorkę. Podłączyła do kontaktu coś a la elektryczna kostka mydła, co bzyczało i wibrowało. Urządzenie domowej roboty z napisem cyrylicą na opakowaniu. Kazała mi się położyć nago na podłodze i całego mnie tym dziwactwem rozmasowała z obu stron. Komusze ustrojstwo wydawało różne odgłosy na różnych częściach mojego ciała. Zuch, dziecina, ucieszyła się Anna, już niedługo. Nie mówiąc jej o tym, wziąłem kilka nyquilów i przeżyłem parę sudafedów, po czym wpełzłem z powrotem do łóżka, żeby rozpłynąć się w krainie kimania. Dzień 21. Rano czułem się lepiej. Pościel była tak przesiąknięta moim potem, że dało się ją wyrzymać jak irchę. Na ekspresie znalazłem przyklejoną wiadomość od Anny. Kiedy wychodziłem, spałeś jak zabity. Taki mi się podobasz. Nie będziesz chory, jeśli skończysz zupę z lodówki. Rano wypij ją na zimno, po południu na gorąco. Poćwicz na rowerze 2 razy przed południem i rozciągaj się przez godzinę. Wysłałam ci załącznik mailem i siedź pod prysznicem parowym, aż wypijesz 3 butelki destylowanej wody. Wydalaj z siebie ten sód. A. Byłem sam u siebie bez nadzoru, więc natychmiast zignorowałem zalecenia Anny. Wypiłem kawę z gorącym mlekiem, przeczytałem drukowany egzemplarz Timesa, nie wersję internetową, którą Anna wolała, bo papierowe gazety bez względu na mój recykling były grzechem wobec planety. Zrobiłem sobie pożywną jajecznicę ze smażonymi plastrami lingwisy, portugalskiej kiełbasy, z bananem, truskawkową grzanką Pop-Tart, sokiem z papai z kartonu i dużą miską kokoa puffsów. Nie jeździłem na rowerze stacjonarnym, ani nie siedziałem w prowizorycznej łaźni. Nie otworzyłem załącznika, więc z rozciągania nici. Zamiast tego przez cały ranek robiłem pranie, 4 cykle, w tym pościel. Puszczałem składanki z kompaktów i śpiewałem. Delektowałem się niewykonywaniem żadnego z poleceń Anny. Miałem najlepsze życie pod słońcem. Co znaczyło, że odpowiedziałem na jej zadane mi przed 2 tygodniami pytanie. Nie. Nie byłem mężczyzną dla niej. Kiedy zadzwoniła, żeby zapytać, jak się czuję, przyznałem się do zignorowania jej zaleceń. Powiedziałem też, że czuję się zdrowy, wypoczęty, że doszedłem do siebie i choć jest wspaniała, a ja jestem frajerem i tak dalej. Zanim udało mi się sklecić, że z nią zrywam, Anna mnie wyręczyła. Dziecino, nie jesteś mężczyzną dla mnie. W jej głosie nie było nawet krzty urazy, krytyki, ani rozczarowania. Powiedziała to zupełnie bez ogródek, na co ja nigdy bym się nie zdobył. Wiem to od jakiegoś czasu, przyznała z chichotem Anna. Nie dawałeś ze mną rady. Na dłuższą metę bym cię wykończyła. Kiedy miałaś zamiar mnie uwolnić? Zapytałem. Gdybyś się nie wycofał do piątku rano, odbylibyśmy poważną rozmowę. Dlaczego w piątek rano? Bo w piątek wieczorem wracam do Fort Worth. Ricardo zabiera mnie na lot balonem. Jakaś część mojej męskiej dumy od razu miała nadzieję, że ten cały Ricardo też nie będzie mężczyzną dla Anny. Nie był. Anna nigdy nie wyjaśniła mi dlaczego. A egzamin z nurkowania zdałem. Dołączyliśmy z Anną do wina i tuzina innych nurków z dala od brzegu w skupiskach krasnorostów. Oddychaliśmy pod wodą, przepływając przez coś, co wyglądało jak wysoki las morskich drzew. Mam z Anną wspaniałe zdjęcie, kiedy później na pokładzie stoimy objęci w kombinezonach i z szerokimi uśmiechami na naszych zmarzniętych, mokrych twarzach. W przyszłym tygodniu wyruszamy na Antarktydę. Anna zorganizowała wielkie wyjście na zakupy, pilnując, żebyśmy skompletowali niezbędny sprzęt. Szczególnie zatroszczyła się, żeby M-Divis miał wystarczającą liczbę warstw chroniących go przed chłodem. Nigdy nie był w miejscu na tyle zimnym, żeby mogły tam żyć pingwiny maskowe i krabojady focze. Koło podbiegunowe nadciągamy, Zawołałem, pozując w dresie i zielonej parce. Anna się roześmiała. Polecimy do Limy w Peru, potem przesiądziemy się na samolot do Punta Arenas w Chile. Tam wsiądziemy na łódź, żeby przepłynąć z Ameryki Południowej do starej stacji badawczej w Port Lockroy, gdzie mamy pierwszy postój. Chodzą słuchy, że w cieśninie Drake'a morze bywa wzburzone, ale z silnym wiatrem, stabilnym sterem, precyzyjnym kompasem i niezawodnym zegarem nasz statek podąży na południe ku kołu podbiegunowemu i zatrzęsieniu przygód, nie mówiąc o B-15K. Wigilia 1953 roku. Virgil Buell zamknął sklep dopiero w porze kolacji, kiedy zaczęło lekko śnieżyć. Droga do domu robiła się coraz bardziej śliska, więc jechał powoli, co było bajecznie łatwe w Plymouthie z automatyczną skrzynią biegów Power Flight. Bez sprzęgła, bez przerzucania. Cud techniki. Ześlizgnięcie się z oblodzonej drogi i utknięcie w śniegu byłoby dziś katastrofą. W bagażniku Plymoutha były wszystkie skarby, które nazajutrz rano miał dostarczyć święty Mikołaj. Skutecznie ukrywane tam, od kiedy dzieci parę tygodni temu przedstawiły swoje życzenia. Prezenty musiały znaleźć się pod choinką za kilka godzin, a przenoszenie ich z bagażnika zakopanego w śniegu auta do szoferki pomocy drogowej zupełnie popsułoby święta. Podróż do domu trwała dłużej niż zazwyczaj, co nie przeszkadzało Virgilowi, ale zimna nie znosił. Bez względu na Power Flight często przeklinał inżynierów Plymoutha, którym nie udało się zaprojektować samochodu z porządnym ogrzewaniem. Kiedy powoli parkował przy domu i żółte plamy świateł pląsały na siatce tylnej werandy, a opony zaszeleściły, zatrzymując się na żwirowym podjeździe, chłód dał mu się nieco we znaki. Virgil musiał szczególnie uważać, żeby nie poślizgnąć się na ścieżce, jak to mu się zbyt często przytrafiało. Ale i tak wszedł do domu z pośpiechem człowieka wracającego po dniu pracy. Kiedy otrzepał kalosze ze śniegu i powiesił swoje warstwy ciepłego ubrania, ciało Virgila rozluźniło się w cieple rozprowadzanym przez ruszty z piwnicy. Po nabyciu domu własnoręcznie zainstalował piec o wiele za duży jak na skromny budynek. Zamontował też potężny bojler, komercyjny model, w którym nigdy nie brakowało niebiańskiego płynu na kąpiele dla dzieci i długi prysznic dla niego. Taki komfort był wart rachunków za opał, jak również ceny dwóch songów drewna każdej zimy. W pokoju dziennym paliło się w kominku. Virgil nauczył Davey'a, jak rozpalić ogień, ustawiając polana tak jak klocki Lincoln Locks, niczym kwadratowy dom wokół podpałki, nigdy w piramidę. Mały uważał teraz rozpalanie w kominku za swój święty obowiązek. Po nadejściu pierwszych listopadowych przymrozków dom Buellów był najcieplejszym miejscem w promieniu wielu kilometrów. Tato, Davey przybiegł z kuchni, nasz plan świetnie się sprawdził. Jill dała się nabrać. To wspaniałe wieści, olbrzymie, powiedział Virgil, witając się z chłopcem tajnym uściskiem dłoni znanym tylko ich dwójce. Powiedziałem jej, że napiszemy do Mikołaja listy po kolacji. Potem rozłożymy parę przysmaków, tak jak robiłeś to ze mną, kiedy byłem mały. Davey kończył w styczniu 11 lat. Jill nakrywała do stołu w kuchni, a jej specjalnością było poprawianie serwetek i sztućców. Tatuś wrócił, hurra! Zawołała sześciolatka, prostując ostatnie łyżki. Tak? Zdziwiła się Dolores Gomez Buell. Stała przy kuchence i gotowała z mamą koni, siedzącą okrakiem na jej biodrze. Virgil dał każdej z kobiet swojego życia pocałusie. Fakt, wrócił, potwierdziła Del, oddając pocałunek, po czym nałożyła smażone ziemniaki z cebulą na półmisek i zaniosła go na stół. Davey przyniósł ojcu piwo z nowego, potężnego Kelvinatora i uroczyście wybił na przeciwległych krańcach wieczka dwa otwory otwieraczem do puszek, co stanowiło jego kolejną świętą powinność. Kolacja u Buellów była jak przedstawienie. Davey nie mógł usiedzieć na miejscu. Małego zawsze nosiło przy stole. Koni wierciła się na kolanach matki, zajęta gryzieniem łyżki albo tłuczeniem nią w blat. Del Kroiła jedzenie dla dzieci, wycierała po nich, wkładała koni do buzi kawałki rozgniecionego kartofla i co jakiś czas sama brała gryza. Virgil jadł powoli, za każdym razem nakładając coś innego. Krążył widelcem po talerzu, delektując się rodzinnym teatrem. Mówię wam, Mikołajowi wystarczą tylko 3 ciastka. Davy na użytek Jill wyjaśniał fakty na temat oczekiwanego wieczoru.